Takich rzeczy nie mówi się w podcastach. Mało sobie wyobrażam wydawnictw, które reklamuje swoją książkę, mówiąc, no wiecie, autor, którego nikt nie zna, powinniście go znać, ale w sumie martwy czyliczyk, hehe, wydajemy go, bo nikt inny nie chce go wydać.
Ja się staram po prostu być szczery w tej komunikacji i być sobą, co oznacza często nieelegancki język. Kloaczny być może nawet. Wysiliłem się na 10%, wkleiłem w pęcie, kup naszą prenumeratę, bo jak nie, to będziemy się my tego nie chcemy. I zasięgi po prostu w kosmos, nie? Ale nikt nie kupił prenumeraty naszego wydawnictwa. Ilość jakby osób, które jakby zobaczyły nas i zobaczyły, że nie jesteśmy nadęci i może fajnie coś od nas wziąć, pewnie jest większa niż mimo wszystko ilość osób, które powiedziały,
nie godzi się.
Nie godzi się. Tak o literaturze pisz. Nigdy o nich, brzydkie słowa. Generalnie cały rynek książki, wiem, że niektórzy są już znudzeni tym porównaniem, ale nie robi takiego obrotu, jak jedna spółdzielnia mleczarska w Polsce.
I kto jest temu winien?
Polacy, jak zawsze. Na pewno nie Niemcy.
Jeżeli słuchają nas Polacy, ogarnijcie się.
Są ludzie, którym ja bardzo po prostu chcę wcisnąć książki, ale nie dlatego, że chcę je sprzedać. To jest jakby efekt uboczny i możesz mi wierzyć, możesz nie, ale są po prostu książki, które ja bardzo chcę, żeby ludzie przeczytali.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Artur Jabłoński, a to jest program konkretnie o marketingu i sprzedaży. I dzisiaj w ramach serii prowadzenia rozmów z przedsiębiorcami zaprosiłem do siebie, do studia Michała Michalskiego z wydawnictwa Artridge. Dwoma głównymi powodami, dla którego zaprosiłem Michała do swojego studia, jest po pierwsze to, że marketing wydawnictwa Artridge jest z braku lepszego słowa specyficzny. Jeżeli szukasz kogoś, kto przekłuwa balonik myślenia o czytelnictwie i czytaniu książek jako pewnej uduchowionej formie konsumpcji kultury, a potrzebujesz i lubisz autoironiczne memy i naśmiewanie się ze swojej bliskości bankructwa, to wydawnictwo Artridge jest dla ciebie. I jeżeli również szukasz osoby, która w transparentny sposób mówiłaby, ile z książek sprzedała, jak sprzedała, co właściwie robi, żeby sprzedać i co się nie sprzedaje i co ukrywają inni i w ten sposób wpienia całą swoją branżę, to wydawnictwo Artridge i Michał Michalski również są dla ciebie. Więc takie są wątki podczas dzisiejszej rozmowy. Gorąco zapraszam cię do wysłuchania jej i przechodzimy już do mojego gościa. Ile książek wydajecie rocznie?
Różnie. Nie no, coraz więcej. Coraz więcej, bo w pierwszym roku działalności wydawniczej firmy było to chyba około 15 do 20 książek tytułów. Tak mi się wydaje. Ale to wszystko tak strasznie pędzi, że trochę nie ogarniam. W tym roku będzie to 30 tytułów, 33 tytuły.
Ile lat jesteście już na rynku?
Wydawniczo? Mhm. Właściwie to trzeci rok.
Mhm. Jeżeli chodzi o taki wzrost rok do roku, to jest o ile?
Podchwytliwe pytanie. Ponieważ jakby jako firma mieliśmy trochę przekształceń. W sensie takim, że zaczynaliśmy nie jako wydawnictwo, tylko jako Humble Bundle dla książek. Ci, którzy nie wiedzą, no to Humble Bundle zajmowało się i nadal zajmuje sprzedażą pakietów gier komputerowych za tyle, ile się chce zapłacić. Chociaż mieli też odnogę książkową, Humble Books Bundle. Mhm. I u nas ten model działał przez kilka lat i był bardzo nierówny. W sensie zarówno jeśli idzie o to, jak często się ukazywały pakiety, jak i to, ile zarabiały. Był to bardzo niestabilny biznes, że tak to ujmę. I dopiero w pewnym momencie jakby stwierdziliśmy, dobra, to chyba trzeba to zamknąć, bo to nie ma sensu specjalnie i zacznijmy wydawać książki.
Skąd w ogóle pomysł, żeby wejść w tą działkę Humble Bundle? Byśmy mogli się cofnąć do początków tego biznesu.
Bo tak dawno temu na pewno przyszedł... Wiem.
Ja jestem jak ta stereotypowa dziewczyna, która zawsze wygrzebuje rzeczy z przeszłości. Taka moja rola w tym programie.
Bo ja miałem wtedy, nie wiem, ile 23-24 lata i chciałem robić wydawnictwo muzyczne.
Okay.
I przyszedł mój przyjaciel Tomek Stachewicz, którego chciałem w to wciągnąć, bo chciałem robić takie niestandardowe, bardziej internetowe wydawnictwo muzyczne. Powiedział, a znasz Humble Bundle? Uh-huh. I może zróbmy to samo z muzyką.
I spisaliście te założenia na serwetce, jak taki typowy startup?
Nie, po prostu powiedziałem, dobre. Tomek jest programistą, więc było
ile lat próbowaliście to rozkręcić?
Wiesz co, wydaje mi się, jeśli dobrze pamiętam, to tych pakietów muzycznych jako Music Rage były chyba 3 albo 4, z czego jeden się poniósł na Reddicie, i bo ktoś gdzieś w Stanach powiedział, kurde, tu zrobili w ogóle Humble Bundle dla muzyki, a jeszcze nie było streamingów wtedy. I to był taki pierwszy raz, kiedy pomyśleliśmy, to może się udać, nie? W sensie to żre. I parę miesięcy później weszło Spotify i cały rynek muzyczny, nie powiem, że się zwinął, ale po prostu zaczął tak bardzo się przekształcać, że ten model ściągania plików przestał mieć jakiekolwiek znaczenie tak naprawdę, i wtedy doszliśmy do wniosku, to może spróbujmy to, nad czym się zastanawialiśmy od początku, czyli to samo, ale z książkami. I tutaj też na początku był duży sukces, dość duży, nie pamiętam teraz kwot, ile się uzbierało przy pierwszym pakiecie. Coś mi świta, że około 40-50 tysięcy złotych. E-booki wtedy też dość były raczkującą rzeczą w Polsce. I był moment, w którym również uwierzyliśmy być może za bardzo, że to ma sens finansowy, czyli pakiet z niedostępnymi wówczas w papierze także poza bibliotekami dziełami Janusza Zajdla, który tam zbierał 120 tysięcy złotych w tydzień z e-booki, płacąc ile chcesz.
Okej, czyli mieliście sporo sygnałów z rynku, że ten model może się potencjalnie udać, natomiast stwierdzasz, że przyszedł moment, w którym stwierdziliście, nie, to jednak nie ma dalej sensu. To co się zadziało w międzyczasie i co
rynek
wtedy mieliście?
Rynek e-booków się bardzo rozrósł w Polsce, chociaż nadal jakby powtarzam to i będę powtarzać pewnie do znudzenia, ponieważ wdaje się w internetowe dyskusje na ten temat zdecydowanie za często, ale mnie po prostu krew zalewa, jak ludzie mówią, wszyscy czytają e-booki. Po co komu papier? Rynek e-booków w Polsce stanowi jakieś 7-8% rynku książki. I to nie jest ani mało, ani dużo. W Niemczech jest to około 9-10. Jedyny taki wyróżniający się tutaj punkt na mapie świata to są Stany, gdzie e-booki stanowią 50% rynku książki mniej więcej.
W UK 50% w Stanach?
W UK jest to około 25%. Ale cała reszta Europy to jest właśnie tak 10, max 12.
A sprawdzaliście, albo wiesz może, z czego wynika aż taka nadreprezentacja na tle innych rynków
e-booków
w Stanach?
A skąd mamy Amazona?
Okej, po prostu.
Amazon tak, tam się narodził, stworzył Kindla, więc oczywiście, że dużo łatwiej mu było chyba, albo jakby nie śledziłem dokładnie tego procesu, ale jeśli masz taką innowację u siebie w kraju, no to jest to zachłyśnięcie się, tak. A u nas jakby tradycjonaliści, wolimy papier. I to, że nie wiem, mieszkamy w dużym mieście typu Kraków albo Warszawa i widzimy w metrze mnóstwo ludzi czytających książki na telefonie albo na Kindlu, no to jest anegdota, tak? To jest totalnie zaburzenie obrazu. Więc jakby wracając do odpowiedzi na twoje pytanie.
No właśnie.
Ten rynek książki elektronicznej dość mocno się rozrósł. Przestało być zapotrzebowanie na to, że właśnie nasza Zajdla nie ma w e-bookach. Bo my braliśmy te książki i tworzyliśmy z nich te e-booki dopiero za zgodą właścicieli praw.
Czyli tak naprawdę wasza przewaga konkurencyjna przestała być przewagą.
Tak, dokładnie.
I w tym momencie
zmienił,
sam
że
fakt po prostu operowania pakietami przestał być dla ludzi interesujący.
Tak, sama wartość to, że mogą coś kupić dość tanio, że mają tą zabawę zapłać ile chcesz, że jeszcze przekazują coś na cel charytatywny, przestała być wystarczająca, bo wygoda w postaci wyrastających jak grzyby po deszczu sklepów e-bookowych tradycyjnych przewyższała. No. A też jakby nigdy nie mieliśmy też pieniędzy na jakiś zmasowany marketing, on zawsze odbywał się oddolnie.
Czy dobrze to interpretuję, że w takim razie głównym powodem dla kupienia waszego pakietu nie była nawet cena i to, że dostaję 10 książek w cenie 3, dajmy na to, tylko raczej sam fakt obecności tam jakiejś pozycji, która inaczej w e-booku nie byłaby dostępna?
Tak, te pakiety zawsze szły najlepiej, że jeśli było coś, co nie było dostępne nigdzie indziej, to powodowało wzmożone zainteresowanie.
Chciałbym jeszcze się na tym momencie historycznym waszego biznesu zatrzymać, bo on jest bardzo ciekawy pod jednym konkretnym kątem, bo czasami jest tak, że ludzie mają jakiś pomysł, rozwijają jakiś biznes, jest szereg sygnałów z zewnątrz, które im mówią, czas to zwinąć, albo czas jakiś pivot, ale wiesz, jesteś, nasłuchałeś się podcastów Aleksów Hormozych i tym podobnych tego świata i wiesz, że trzeba nawalać, trzeba wierzyć w siebie, wbrew światu i tym podobne. I bardzo, bardzo późno przychodzi ten moment otrzeźwienia, nie, jednak kiedyś trzeba uciąć. I czy było coś, co jesteś w stanie po czasie stwierdzić z twoich rozmów ze wspólnikiem, czy z jakichś innych czynników, co sprawiły, że faktycznie stwierdziliście, dobra, to jest czas na zmianę, nie ma sensu dłużej próbować to, tego zawojować. Bo jakby robiąc jeszcze ramę dla tego pytania, zakładam, że mogło być tak, że szukacie przyczyn w uproszczeniu niepowodzenia i myślisz sobie, może marketing za słaby, może potrzebujemy handlowca zatrudnić, może coś innego potrzebujemy zrobić, czyli szukasz rozwiązań wewnętrznych, zamiast z braku znów innego określenia stanąć w prawdzie, stwierdzić, ok, czas się zwijać w innym kierunku. To czy było coś, co pomogło wam sobie to uświadomić, wewnętrznie bądź zewnętrznie, czy tak po prostu nagle stwierdziliście z nerwów, że dobra, rzucamy to w cholerę?
Znaczy, nie mogę mówić za Tomka, bo też Tomek w pewnym momencie stwierdził, że jakby nie ma dla niego sensu bawienie się w to dłużej i zostawił to całkowicie pod moją kontrolą. A dla mnie trudno powiedzieć, że był jakiś taki konkretny sygnał, ponieważ te pakiety zaczęły się ukazywać w miarę regularnie i wiesz, i to była taka trochę sinusoida, że widziałem, że na przykład ten pakiet idzie wyjątkowo dobrze i myślę, o, jednak jest tu szansa coś wyciągnąć. Potem były na przykład miesiąc, dwa słabych wyników, a potem znowu jakby rosło i to tak, nie że rosło tam o 1/4, tylko tak dwukrotnie. I znowu, kurde, może to jednak ma sens. I ta niestabilność trwała na tyle długo, żebym po prostu dojrzał do decyzji, nie, to nie ma sensu, jakby tak się nie da żyć, że ja większość czasu się martwię, a potem następuje jakiś skok z dowolnego powodu i on jest takim podtrzymywaniem płomienia nadziei, że tu może się coś zmienić, ale się nie zmieni, to będzie tylko niestabilne.
I dlatego postanowiliście wykonać pivot w kierunku bardzo przewidywalnej, stabilnej, prostej branży, jaką jest wydawnictwo.
Nie, ponieważ był jeszcze jeden pivot. Jeden pivot był taki, że zaczęliśmy sprzedawać pakiety papieru. I okay, to był bardziej mój autorski jakby pomysł, bo ten Humble Bundle to było po prostu zgapione wszystko.
Jasne.
Robimy to tak jak oni.
Polska szkoła biznesu, agresywna inspiracja za granicą. Tak, jest proste.
I zastanowiłem się, co można zrobić, żeby sprzedawać papier, ale papieru nie możesz sprzedawać zapłać ile chcesz. Raczej, bo ma jakiś koszt stały. Więc zrobiłem model, który tam nazywał się ten model sprzedaży reverse. I to było tak, że im szybciej kupujesz, tym mniej płacisz. Że masz pakiet, na przykład 4 książek, i pierwsze 10 pakietów jest za 5 zł.
Ach, pamiętam to, rzeczywiście.
A potem za 10, a potem za 15. I ludzie się po prostu, wiesz, rzucali na zasadzie, mogę za złotówkę kupić 4 książki.
To był trochę model gamblingowy. Ja pamiętam, wchodziłem na taki pakiet, ledwo zdążyłem odświeżyć stronę i się okazało, że to, co chciałem kupić, znaczy ta cena, która mnie skusiła, już nie jest dostępna, ale jest niewiele wyższa. Mówię, a dobra, to może wezmę.
Tak, a jeszcze dochodziły książki. Za przekroczenie pewnego progu.
Tak, to prawda.
Jakby rozbiłem to, że od 20 zł, jeśli możesz za złotówkę kupić ten podstawowy pakiet, albo szerszy, albo jeszcze większy, i start tych cen był po prostu niższy i one się zamykały na jakimś progu.
Trochę hazard.
Nie, dlaczego? No wiesz, co kupujesz i zdążysz albo nie zdążysz.
Czy bardziej taki high walki, czy będę
tak,
pierwszy?
Tak, to jest takie rzucanie się na promocję. Z tego, co wiem, ten mechanizm, którego ja nie uświadamiałem sobie, że go wykorzystuję aktualnie temu.
Okej.
Okay. Tych swoich wszystkich wygrałeś punkty, ale masz tylko 5 minut na wykorzystanie i kupienie czegoś taniej. No to tutaj widzisz, licznik ci stuka, że spadają te pakiety, że już nie jest 5 zł, już jest 25 zł, ale to nadal kusząca cena. I to też, znowu, niektóre te pakiety szły super. Jak jednym z takich przykładów był pakiet zbrodniarzy. No tam biografia Himmlera, biografia, jak się ten rumuński nazywa?
Ceausescu.
Brolla i tak dalej, Lenina. Takie duże knigi z Pruszyńskiego. Tylko 180 sztuk tego miałem. To poszło w 15 minut. Wow. Po prostu ludzie, jakby okładkowa wartość tego wynosiła, nie wiem, 250 zł. I ludzie widzieli 20 zł.
Jak wyglądały, jeżeli oczywiście możesz powiedzieć, wasze ustalenia z wydawnictwami, żeby jednak pozwolić wam na dystrybucję tego w taki sposób?
Po prostu byliśmy dodatkowym kanałem dystrybucji. Ja dzwoniłem do wydawnictwa, z którym miałem jakiś kontakt z uwagi na wyrobione kontakty przy pakietach e-bookowych i oni mówili, ej, mamy jeszcze, nie wiem, właśnie 200 sztuk takiej i takiej książki i możemy wam ją sprzedać za tyle i tyle. Więc ja ustalałem sobie średnią, że ile muszę sprzedać pakietów, ile mam tych 200 pakietów i po ile średnio muszę sprzedać, żeby zwrócić wydawnictwu pieniądze i jeszcze coś dla siebie wyciągnąć. I ustalałem przez to liczbę pakietów, ile jest za złotówkę, ile jest za 5 zł, ile jest za 100 zł.
Okej. Okay.
Wychodziła średnia. Prosta matematyka. Szkoła podstawowa, klasa otwarta. I tyle. I to działało przy niektórych książkach, przy innych gorzej. Znowu się wyczerpywały jakby trochę zasoby i pewnie to poczucie nowości i tego hype'u, że masz tutaj pogoń za tymi książkami, bo też zaczęła się mi objawiać w końcu nie miałkość, tylko mikrość polskiego rynku książki, że cały czas kupują właściwie te same osoby, a ile jesteś w stanie czytać tych książek? Ile jesteś w stanie przeczytać biografii zbrodniarzy po 500 stron w ciągu roku?
Jest to jakieś hobby.
I to, że jakby nie jestem w stanie wyjść, nie jestem w stanie nagle sprzedawać tych pakietów, nie 200, tylko 500. Nie jestem w stanie wyjść do nowych rzesz czytelniczych, bo ich nie ma.
Próbuję znaleźć zarzewie problemu tego, co powiedziałeś. Czy to jest tak, że nieczytających nie idzie skłonić do czytania?
To jest pytanie zapewne do badaczy stanu czytelnictwa w Polsce, nie do mnie. Nie potrafię ci powiedzieć, na czym polega problem z czytelnictwem w Polsce.
Wiesz, wychodzę po prostu z założenia, że jako wydawnictwo, które zakładam, też plus bazuje również na twoich potencjalnych rozmowach z branżą, prawda? Każdy w branży rozmawia o tego typu aspektach, więc pewnie masz wiedzę zarówno swoją, ale pewną anegdotyczną, bądź być może nawet dokładniejszą z rozmów z innymi reprezentantami wydawnictw. I jednak na szerszą skalę książki są promowane, ale z tego, co ty zdaje się mówisz, lądują cały czas w tej samej bańce i ta bańka się nie rozszerza. Czy coś źle zinterpretowałem z tego, co podałeś?
Nie, może ja się źle wyraziłem i za mało klarownie. Wiem, że teraz są badania Eurostatu na temat czytelnictwa w Europie. Nie miałem jeszcze okazji się im przyjrzeć i sprawdzić na przykład metodologii. Natomiast biorąc pod uwagę badania Biblioteki Narodowej, mniejsza o to, czy one są jakby super dokładne, dobre i słuszne, są jedynymi badaniami, które mieliśmy przez
najlepsze, jakie mamy.
Tak. Top one. Jest tam podział na coś, co ja nazywam hard userów, tak? Na przygodnych czytelników i hard userów. I ci hard userzy zaczynają się od 7 książek rocznie.
Okej.
Okay. I ich jest, mogę pomylić, ale chodzi o rząd wielkości. 14-16% tych czytających, czyli tych 40 kilku procent, 15% z 40. I to oni ciągną ten rynek. Siedem książek rocznie. Powyżej.
Poczułem się wyjątkowy.
To jest ten, właśnie jak to określiłeś, chów wsobny. Oni też mają swoje ograniczenia.
Też mają swoje preferencje.
Niektórzy z nich, jestem bardzo kiepski z matmy, więc nie wiem, ile to jest 14% z 43%.
Tutaj w montażu wstawimy jakiś rebus, albo zrobimy ankietę na YouTubie, wiesz, trochę jak na motywatorach. Trzy
ale macie
opcje.
Pół minuty na odpowiedź, bez sprawdzania.
Dokładnie. Wtedy kod rabatowy do ArtRage'a za właściwą odpowiedź.
I w tych kilku procentach ludzi w Polsce masz ludzi, którzy czytają po 120 książek rocznie i to są książki jakiegoś nurtu, typu romans, prosty kryminał, tak? Bo to są, ładnie się to nazywa page turnery.
Ostatnio na audiotece widziałem Noce z Dudą i kusi mnie bardzo.
Też widziałem.
A czytałeś?
Nie.
Ale tak poza, wytniemy to, powiedz, czytałeś?
Nie, mam mało czasu czytelniczego, wiesz?
Ale jest audiobook, słuchaj.
Nienawidzę audiobook.
Tak? Ja głównie, audiobooki do czytania, czy nie?
To zależy, kogo spytasz.
No ja uważam, że tak, pochłaniam większość w audiobooku.
Okej, okay, a ja uważam, że nie, ale to nie dlatego, że to jest moja opinia, tylko dlatego, że badania neurologiczne wykazały, że inne obszary mózgu działają. Okej.
Mniej się zapamiętuje, mam wrażenie, z audiobooku.
Tego nie wiem, Ale możesz sobie, jakby są te kognitywne, neurolingwistyczne badania o tym, jak mózg odbiera treści w dany sposób otrzymywane i wychodzi na to, że no po prostu inne przewody pracują, kiedy słuchasz, a inne, kiedy czytasz, mimo wszystko. Więc czy to jest czytanie? No nie, to jest słuchanie.
Dobra, zostałem kognitywistycznie pokonany, nie ciągniemy tego wątku. Wracamy do wątku badań czytelniczych i tego wątku chowu wsobnego.
Tak, i masz tych czytelników, albo bądźmy otwarci, te czytelniczki,
okay,
które czytają bardzo dużo i zawyżają mocno, ale są to rzeczy, które się czyta, no, mimo tego, że mają 300-400 stron w 1-2 dni. I masz też tych ludzi, którzy... jeszcze może powinienem zaznaczyć. I te czytelniczki pokrywają się z tymi przygodnymi czytelnikami, ponieważ książki, które one czytają, to są te, po które będą sięgać przygodni czytelnicy, czyli ci robiący tą jedną, dwie książki w roku.
Czyli nisza poprzez hałas wokół jakiegoś...
To jest mainstream.
Okay.
To jest właśnie mainstream. I masz tą pozostałą część, która wchodzi w te kilka procent czytelników, która czyta 10 do 50 książek rocznie.
Ale bardziej chodziło mi o inną mechanikę. Czyli to jest tak, że masz na przykład jakiś tytuł YA, czyli Young Adult dla osób, którzy nie kojarzą tego skrótu. On robi hałas na TikToku, ale de facto robi go na TikToku, tak zwanym BookToku, czyli tym odłamie skupionym na czytelnictwie. I to poprzez ekspozycję w tych rzekomo niszowych kontach, z perspektywy, powiedzielibyśmy, normickiej,
masy. Robi masę.
Gdyż masy, zaczyna być prezentowany na zewnątrz i ktoś sobie myśli, kurde, rzeczywiście to brzmi ciekawie, no to może sięgnę po te Yellow Jacket, czy co tam ostatnio było z tego nurtu i wypłynęło właśnie.
Nie mam pojęcia, o czym mówisz.
Jestem na bieżąco z półką bestsellerów w twoim ulubionym sklepie na E, ale do niego też przejdziemy za chwilę.
Sklep z garnkami, mówimy.
Sklep z garnkami. Ja czasami z jakąś literaturą.
Ja czasami po garnek przyjdę, no.
Okej. Okay. To teraz wracając do twojego nurtu biznesowego, bo jednak podcast ku temu zobowiązuje, to powiedz mi proszę jedną rzecz, bo zakładam, że twoja wiedza na temat stanu czytelnictwa w Polsce, a zwłaszcza po puszczaniu tych wszystkich pakietów w świat i przemyśleniach, o którymi się właśnie podzieliłeś, była duża, więc wracając do mojego...
Określiłbym ją powyżej średniej.
Powyżej średniej.
I
nie bądź taki skromny. Stwierdziłeś na początku, że robiliście pierwszego Humble Bundla, jego kopię na rynek muzyczny. Tak. Następnie transponowaliście ten pomysł na branżę czytelniczą. Następnie odpaliliście Reverse, który był dla mnie odrobiną hazardu w zakupach. Bardzo fajny wątek. I miałbyś jeszcze jeden pivot z tego, co powiedziałeś.
Tak.
Po drodze.
Bo jeszcze mieliśmy biblioteczkę net.
No tak, no tak. To też pamiętam. Pisałeś do mnie w tej sprawie.
Tak, pisałem do ciebie, chciałem cię opchnąć, ale...
Chciałeś mnie opchnąć, ale ja jestem hard sell, także...
No tak, no jakby i spoko. Jakby
szczędny człowiek.
Szło super. Szło super. W sensie tutaj marża była wysoka. Chodziło o owocowe czwartki, ale raz w miesiącu i nie z owocami, ale z książkami. Wellbeing tak zwany.
Wellbeing czytelniczy. A jak to funkcjonowało, bo wiesz, jako osoba, która nie dała sobie tego sprzedać, nie wiem, w pełni.
Firma dostawała raz w miesiącu paczkę z książkami, które my dobieraliśmy, ewentualnie biorąc pod uwagę ich potrzeby. I bardzo się staraliśmy, żeby nie było tam na przykład, bo oczywiście dużo firm było, które tylko poradniki, tylko książki biznesowe. Nie. Możemy zrobić to, co chcecie, ale to nie zadziała. Dajcie nam to pokazać wam, że trzeba trochę inaczej. Był na przykład duży bank, który się bardzo upierał. Żadnej literatury pięknej, ani sensacyjnej, ani niczego. Przyjechaliśmy na jakby otwarcie, że tu jest pierwszy pakiet dla państwa banku i ten. I ludzie byli tacy, rzucili się na te książki i tylko patrzyłem, jak im mina rzadnie.
No, zobaczyli Brenna Tracy.
Tak, i że znowu nie ma jakiegoś kryminału.
Zobaczyli, o Jabłoński, jak pisać. Nie no, co to jest za pakiet?
A wiesz, że my tam twoje książki sprzedawaliśmy.
Naprawdę? To bardzo mi miło, mimo że nie kupiłem od ciebie.
No właśnie.
Czyli tak, jednak nie
ja ci tutaj
uczciwy.
Sprzedaż robiłem.
A. Wiesz, jakbyś napisał, że będę w pakiecie, to w ogóle inna argumentacja by była.
A tak, gdybyś stanął przed pracownikami, zobaczcie jakie zaskoczenie, książka, którą warto przeczytać.
My robimy tak, że zawsze na święta dajemy pracownikom książki. Osobiście nie, właśnie nie, słuchaj. To jest tak, że mi jest zawsze głupio, ponieważ nie mam pojęcia, jaki musiałbym mieć poziom ego, żeby stwierdzić, oto świetny pomysł na prezent dla pracownika, moja książka z moim ryjem na okładce,
tak,
więc
tak,
tego nie robimy.
Zawsze.
Natomiast robimy to w taki sposób, że po prostu menadżerowie poszczególnych zespołów, więc ja również zarządzający dwoma działami u nas to robię, dobierają książki po swój zespół. To jest taki fajny test, na ile znasz swoich ludzi i miła rzecz. W sensie, że o, wiem, że lubisz na przykład Skandynawię, więc dobrałem ci poradnik kulinarny z tego obszaru, to jest specjalnie dla ciebie, to jest tylko jedna dla ciebie, nie powtarzają się te książki.
To trochę my to właśnie robiliśmy, tylko jakby z zewnątrz. Robiliśmy ankietę, robiliśmy też ewaluację co jakiś czas i generalnie to szło bardzo fajnie. Bank też się przekonał, że no dobra, to dajcie tam Mroza. 30%, ale wiesz, to nieważne, że dajcie Mroza, że jakby my chcieliśmy dać tego
Mroza. Pozdrawiamy Remigiusza, który i tak tego nie wysłucha, ale...
Chcieliśmy dawać po prostu rzeczy, żeby te pakiety były zróżnicowane.
No na odchamienie się po prostu.
Trochę biznesu, trochę rozrywki, jakaś, wiesz, książka właśnie z pięknej, potem jakby prowadziliśmy w miarę możliwości statystyki i widzieliśmy, że jest duża kolejka do książki, która była science fiction, to wiedzieliśmy dodawać więcej science fiction. Po prostu.
To jest w ogóle ciekawe, zobacz, że jak masz owocowe czwartki, to nikt nie przychodzi i mówi, nie, one muszą być warzywne, ponieważ potrzebujemy więcej beta-karotenu w oczach naszych pracowników. Nie mogą sobie po prostu zjeść banana, bo to nie będzie produktywne, bo im cukier skoczy, czy jakkolwiek.
I pójdą spać.
Cokolwiek powodują banany, nie wiem, bo nie jem. Natomiast jeśli chodziło o książki, to już o nie daj Boże, żeby to dało jakąś przyjemność, to ma rozwijać.
Tak, tak. I jakby główny motyw mojej prezentacji handlowej był taki, że literatura piękna rozwija, nie? W sensie... Że nie umiecie się porozumieć, ludzie w tych firmach, w tych korpach, nie umiecie się porozumiewać mailami, ponieważ nie rozumiecie tekstu, który czytacie tak naprawdę, nie niuansujecie niczego i są jakby rzeczy, które są, proszę, tu możemy jakby zrobić optymalizację tej komunikacji, ponieważ ta rzecz, która jest rozpierdzielona na 50 maili, powinna być max 3 mailami dla osób, które czytają ze zrozumieniem.
A możemy poeksplorować ten wątek na chwilę, bo ja zauważyłem taką, oczywiście to, co mnie bardzo cieszy, to, że jest coraz większa liczba ludzi promujących czytelnictwo, także w tych obszarach, no to w mojej banieczce, bo tak wiesz, no to jest podcast de facto kierowany do przedsiębiorców, menadżerów. Taki był jeszcze jakiś czas temu, myślę, że vibe, mówiąc brzydko z angielska, że no książki, to teoretycy piszą, my tu się praktyką zajmujemy, codziennie działamy i tak dalej.
Aha, czyli na promowanie czytelnictwa to są Brian Tracy.
Nie, no właśnie, ale zaraz do tego dojdziemy, daj mi skończyć myśl. No i właśnie na szczęście zaczęło się tego coraz więcej, takich list polecanych książek, sam mam kilka takich u siebie w zakresie biznesowym, ale w ogóle w kontekście promocji czytelnictwa też staram się na przykład często wrzucać różne rzeczy spoza. Ja większość książek czytam nie biznesowych. Miałem taki rok, w którym czytałem tylko pozycje biznesowe, myślałem, że umrę na koniec tego roku, więc potem odtruwam się do dzisiaj po prostu. Ale do czego dążę? Zauważyłem w rozmowach nawet ludzi spoza tej banieczki biznesowej, ale takich, którzy generalnie to powyżej średnim typem czytelnika nie są, że jest pewna gradacja w myśleniu o literaturze, że jak jest coś czytać, to reportaże, bo to jest prawdziwe życie, cała prawda, całą dobę.
To jest jakaś wiedza z tego.
Ewentualnie poradniki, więc najpierw masz poradnik, potem jeżeli już czytać coś, co jest spoza branży rozwojowej, szeroko pojętej, to reportaż, a najgorszym złem marnowaniem czasu, zasobów intelektualnych jest fikcja, która się nigdy nie wydarzyła, a z tej fikcji najgorsze jest science fiction, które jest w ogóle, to już to są smoki, statki kosmiczne, tego nikt nie chce. A ty mówisz, że szedłeś do firm z takim przekazem, słuchajcie, powinniście właśnie od samego dołu tej mojej wymienianki zacząć, bo to ma największy potencjał rozwojowy i to w praktycznych, czysto biznesowych skillach, jak na przykład komunikacja. Czy zgodzisz się z tym? Czy jakbyś to bronił właśnie takiego podejścia, że warto czytać, już mówiąc w skrócie, literaturę piękną, żeby być lepszym komunikatorem?
Nie chcę tego bronić, ponieważ zawsze mówiąc to żygałem wewnętrznie w usta, ponieważ jakby trudno mi jest przejść do bycia takim cynikiem i praktykiem, który sztukę musi wciskać ludziom pod względem tego, że to są praktyczne umiejętności i będziecie w stanie dzięki temu więcej, nie wiem, zarabiać. To jest po prostu, jakby obrzydza mnie coś takiego.
Dziękuję. Ja właśnie próbuję bronić sensu kupowania książek Martwych Ciliczyków, a ty mnie gasisz jak peta.
Bo jesteś, znaczy nie ty, tylko ktoś, kto będzie podchodził tak bardzo pragmatycznie do każdej czynności życiowej, że co ja z tego będę miał tak w kategoriach ekonomicznych, no to dla mnie jest po prostu dość obrzydliwym człowiekiem, łamane na psychopatą.
Ale wiesz co, bo trochę do tego dążę, czyli podam ci, próbując być może zmienić kategorię na budzącą u ciebie mniej emotywne reakcje, czyli kategorię konferencji wszelkiej maści. Czasami jestem pytany, czy warto pojechać na jakąś konferencję. I ja tylko wtedy mówię, że nie warto. Nie, w sensie, jeżeli wychodzisz z założenia, że jak pojedziesz, to masz wrócić z 30 lidami.
A jest darmowe jedzenie?
Być może jest.
To warto.
Wtedy warto. I to nawet nie jest zabawne, bo tak jest to często odbierane. No, ale zakładając, że jedziesz na darmową konferencję, i albo płatną konferencję i jak nie wyjdziesz z lidami, to źle.
A jak płatną, to nie jest darmowe jedzenie.
Oj Boże, będę musiał to wyciąć, żeby pozwolić wybrzmieć tezie, więc raz jeszcze cofamy taśmę. I chodzi o to, że ludzie myślą, jak pojadę na konferencję, to mi się musi zwrócić. Muszę wrócić z 50 lidami, muszę wrócić z jakąś czystą wiedzą do wykorzystania jutro w firmie, bo niektórzy nawet tak się promują. Nie? Ja pokażę tobie instrukcję krok po kroku do wdrożenia jutro. Są takie schematy. A potem ktoś wraca, albo ja na przykład mówię, a ja pojechałem na konferencję z zupełnie innej branży po to, żeby się zainspirować. Usłyszałem jedną myśl, jechałem po nią pół Polski i to było warte, obracam sobie ją w głowie. I potem jest takie zdziwienie, że kurczę, w sumie racja, nie? Albo pogadałeś z kimś, co ci pozwoliło zmienić punkt widzenia na coś. I trochę mam teraz robiąc taką paralelę do świata czysto literackiego, że rzeczywiście ludzie potrzebują usłyszeć ten przekaz. Właśnie czytaj książki dla samego rozkoszowania się tą lekturą, a nie wiesz, gdzie doprowadzą cię potem twoje myśli i że faktycznie staniesz się w wyniku tego sprawniejszym komunikatorem, będziesz miał bogatszy zasób słownictwa. Jeżeli jesteś handlowcem, to na pewno to zaowocuje, ale nie możesz tego czytać z taką inklinacją, ale po prostu założyć, że człowiek, który się rozwija w różnych kierunkach, jest po prostu ciekawy, to potem będzie skuteczniejszy. Właśnie z uwagi na swoją głębię myśli w różnych obszarach. I że warto, uważam, że jeżeli chcemy rzeczywiście, zwłaszcza w tych kręgach, powiedzmy, nie tylko inteligenckich, które czytanie mają jako wartość samą w sobie, promować czytelnictwo, to dałoby się to tak nałożyć i tak to opakować. I możesz czuć głęboką niechęć do czegoś takiego, natomiast uważam, że jest gdzieś droga środka pomiędzy naszymi stanowiskami.
Nie, oczywiście, jakby starałem się ją właśnie inklinować w ramach tej biblioteczki, tak? Mhm. Bo jakby no są badania, nie położę ich teraz przed tobą, jasne, ale są badania, które jakby pokazują,
źródło
że
internet.
Po poziom, nie źródło internetu, ale też nie powiem, który uniwersytet.
Jasne.
Ale one są już replikowane, w sensie takim, że to nie jest, że jedne badania wykazały, tylko już jakby coraz więcej potwierdza wyniki pierwszych badań, że jakby wzrost poziomu empatii, wzrost rozumienia ludzi jako osobnego tekstu, nie? Że jesteś w stanie...
Ludzi jako tekstu?
Nie wiem, jak to ubrać ładniej w słowa. Tym dla mnie jest empatia, że jesteś w stanie wczuć się w drugą osobę, jesteś w stanie interpretować ją, jesteś w stanie dostrzegać niuanse, wynika z... W sensie podnosi tą umiejętność, skoro tak to już określamy, czytanie tekstu literackiego. Nie reportażu. Uh-huh. Znaczy reportaż często bywa bardzo literacki, ale nie poradnika. Uh-huh. I jest pewien typ...
Hashtag przeproście mroza.
Ludzi. To są ludzie, nie, którzy właśnie ekonomizują wszelkie relacje społeczne. To są ludzie, którzy piszą i czytają poradniki podrywu. Wszystko jest w kategoriach ekonomicznych. Ale kiedy do tego tak podchodzisz, no to pewnie nie będziesz tego wyciągał. Tego,
czytałem,
co ci to daje.
Poradnik podrywu, wiesz?
No ja też.
I co?
Nie pamiętam.
Zadziałał?
Byłem w podstawówce pewnie. Jest to wstydliwa część mojej biografii.
Jest to nieprawda. Ja muszę ci przerwać teraz, słuchaj. To będzie też tego typu rozmowa. Otóż, przeczytałem na studiach poradnik podrywu. To był bardzo dobry poradnik, ponieważ... Na swoje usprawiedliwienie. Czytałem go wtedy, jak już miałem dziewczynę. Czytałem go na zasadzie poznania czegoś nowego.
To
nie było weaponize, nie potrzebuje się uzbroić, żeby ruszyć w miasto, nic z tych rzeczy. Ale na przykład uważam, że on był na poziomie coachingowym dużo lepszy niż niejedna książka rozwojowa, którą czytałem, bo tam wbrew pozorom była zawarta ta wspaniała maksyma, która chyba dzisiaj się mocniej przebija i tylko pod innym płaszczykiem w innych tekstach. Że jak chcesz przyciągnąć atrakcyjną partnerkę, zastanów się, czy ty jesteś atrakcyjnym partnerem. I cały poradnik był zrobiony nie na zasadzie, jaki tekst strzelić,
nie
żeby
jestem.
Zadziałać, tylko właśnie spraw, żeś był lepszą, ciekawszą osobą. Rozwiń swoją empatię, znajdź sobie ciekawe hobby, pójdź na siłownię. To jest taki szereg porad. I tak to czytałem, mówię, kurde, wziąłem w rękę poradnik podrywu i myślałem, że będę miał z tego po prostu bekę. A tymczasem gość mądrze gada. A trochę było głupio wrzucić na Goodreadsa, na zasadzie 5 gwiazdek polecam.
Tak jest. Mam już dziewczynę, ale polecam.
Wracając, co się stało, że biblioteczka.net, bo to jest ten wątek, który nad nami cały czas wisi, nie wypalił, bądź się skończył jako projekt biznesowy. No cóż.
Zamykam. Do widzenia.
Ale nie udało się tego zrestartować po powrocie, czy nie próbowaliście?
Próbowaliśmy. Nie udało się.
Po prostu wynika to z faktu, że praca zdalna stała się teraz rzeczywistością, mniej ludzi w biurach faktycznie.
Tak, i było sporo firm, które jakby chciało na zasadzie, dobra, jakby chwytajmy się wszystkiego, żeby ściągnąć tych ludzi do biur, ale kurde, nie mamy na pieniędzy.
A tego się nie da zrobić na zasadzie pakietów e-booków do wykorzystania w firmach, bo to jest taki wątek, co mnie prawnie zastanawia.
Wchodzimy w aspekty prawne, w które nie chce się...
Czyli firma nie może mieć biblioteczki e-booków na użytek pracowników, w skrócie mówiąc.
Jakoś pewnie może.
Ale nie chciało wam się tego eksplorować.
Nie. To nie jest tak, że nie chciało nam się. To działa na zasadzie biblioteki wypożyczeń, ale Gimi to jakoś ogarnia. Ale Gimi jest bardzo dużą firmą aktualnie już.
Masz szwadron ludzi, która się dokładnie tym zajmuje.
Poza tym mieliśmy taką, wiesz, ten aspekt fizyczny był bardzo tutaj istotny, ponieważ jest dużo firm, które kupują abonament, z tego co wiem, Legimi dla swoich pracowników i jakby nie masz namacalnego tego. I to jest tak, że ludzie z tego nie korzystają, bo to nie jest namacalne. A u nas był ten moment, w którym było w jednej firmie tak, że w ogóle był event zrobiony, że raz w miesiącu, w czwartek o 12:00 przychodził pani z książkami.
Pan książka, jak pan kanapka.
Było, tak, i było zebranie w stołówce, na którym się zbierało kilkadziesiąt osób, które czekały na te książki. I przenosiły z poprzednich i wymieniały się. I była realna integracja w firmie, realna wymiana myśli, rozmowa i to wszystko, na co, wiesz, firmy wydają gigantyczne pieniądze na przykład na wyjazdy integracyjne, to się odbywało w tych pół godziny na stołówce raz w miesiącu za kilkaset złotych.
Tym bardziej szkoda, że nienazwany wirus, żebyśmy tutaj nie niszczyli sobie zasięgów na YouTubie, po prostu tak źle na to wpłynął. I jak rozumiem, w wyniku tego postanowiliście zrobić ten już finalny pivot do dzisiejszej formy. Jesteście tą ostatnią stadią ewolucji Pokémona Art Rage i tak, jako tak. Wydawnictwo.
Biblioteczka funkcjonowała jeszcze z wydawnictwem przez jakiś czas. Bo ja też jakby tak łatwo nie pogrzebuję projektów.
Stąd, zobacz, wracamy ponownie, bo ja tak z uporem maniakaś mi w końcu odpowiesz tak, że będę zadowolony. Wracam do tego pytania odnośnie, skąd pomysł po tak szerokim przeglądzie rynku wydawniczego, upodobań ludzi, czego chcą, czego nie chcą, taki twój chęć niesienia kaganka, tudzież kagańca wręcz, oświaty w tym wypadku, oto ja będę wydawał literaturę, to jeszcze ambitną, no. I nikt nie chce i nikt nie zna.
Pewnie jakiś tutaj stopień narcyzmu wchodzi. No. To, co mi się podoba, to ja będę to robił. Nie chcę robić rzeczy, które mi się nie podobają. Jakbym chciał się dorobić po prostu biznesowo, nie zajmowałbym się książkami.
A jakbym chciał, że nie da się zarobić, mając wydawnictwo?
Nie no, da się. Zapytaj Radka Kotarskiego.
No, model wydawania książek influencerów i celebrytów to myślę jednak jest zupełnie inny. W sensie mogliby wydać prawie, że cokolwiek.
No książka książce nierówna, no jakby wiadomo, o co chodzi. Natomiast ja tak samo miałem to podejście w pakietach. Nie, no przepraszam bardzo Remigiusza, ale nie sprzedawaliśmy mroza. Nie sprzedawaliśmy pewnych rzeczy ani w pakietach e-bookowych, ani w pakietach papierowych, ani nie dawaliśmy ich do biblioteczki, chyba że ktoś bardzo się upierał i bardzo chciał. Ale jakby była to cały czas misja, pokażemy, źle czytacie, my wam pokażemy dobre.
No właśnie, i teraz inaczej. Dążę do tego pytania, które jest już właśnie czysto w świecie marketingu i sprzedaży i próbuję je ułożyć. Jak się buduje rynek, albo jak się przekonuje odbiorcy do czytania książek, które są z definicji długie, trudne, nudne, a przynajmniej w takim pozornym zetknięciu. Czyli wiesz, jest ten taki piękny angielski termin acquired taste, nie? Że są pewne rzeczy, których w pierwszej chwili odrzucisz w smaku, czy po prostu z wyglądu. Na przykład mówi się tak chyba o zegarkach Patka Filipa. One są bardzo specyficzne.
Chodzisz w rejony, których zupełnie nie ogarniam, ale słucham cię z zainteresowaniem.
Okay, to są zegarki bardzo drogie, nieistotne, sam takich nie mam i nie zamierzam posiadać, ale są, patrzę na nie w pierwszej chwili brzydkie, po czym w pewien sposób uczysz się, że one są piękne, bo jest to arcydzieło designu docenione przez latami. Tak się mówi acquired taste. Tak na przykład, nie, okay. Może być może z kawiorem niektórzy mają. Nie? Że niby niesmaczne, ale w sumie jest to kawior. Więc
słone, wow, dobre.
I tak dalej.
Jak frytki.
Więc trochę zakładam, że w tym wypadku te twoje książki, te martwych Chilijczyków i nie tylko, całej tej galerii martwych ludzi, to jest trochę acquired taste, czyli coś, do czego musisz dorosnąć i jak się sprzedaje bądź przekonuje kogoś do czytania czegoś, co z definicji będzie, hej, to będzie trudne, połowy nie zrozumiesz, drugą połowę będziesz musiał doczytać, żeby zrozumieć, czego jeszcze nie zrozumiałeś, a myślałeś, że zrozumiałeś, ale super warto wydać pieniądze i murzyć na tym 5 wieczorów.
5.
No bo ta książka nie ma kropek i jest to świetne.
No dla niektórych, dla dużej ilości ludzi jest to bełkot. Nie no, jakby mamy ponad 50 tytułów na ten moment. I ja wiem, że na potrzeby rozmowy spłycasz albo też fokusujesz na pewien rodzaj, ale my mamy naprawdę bardzo różną literaturę. Jakby wznowiliśmy teraz szachownicę flamandzką Arturo Pereza Reverte, czyli rzecz czysto rozrywkową, ale też na, powiedzmy, te kilka poziomów wyżej niż Dan Brown i Kod Leonardo da Vinci, tak? Który jest po prostu słaby literacko. Nie broni się fabularnie, według mnie też. A Pérez Reverte broni się fabularnie i literacko. Nie jest, on sam zresztą bardzo często o sobie mówi, że jest rzemieślnikiem. On nie aspiruje do bycia artystą. Dany rzemieślnikiem może być dobrym albo być partaczem. I wydaje nam się, że wydawanie takich rzeczy jakby w żaden sposób nikomu nie umniejsza. I chcecie czytać Arturo Pérez Reverte? Super. Chcecie czytać Jona Fossego, czyli strumień świadomości rozpisany na dwa głosy, które się wymieniają i oba głosy narratorskie mają tak samo na imię i nie wiesz tak naprawdę. Musisz być bardzo skupiony, żeby się zorientować, którym Asle, który jest narratorem, teraz jesteś. Tym alkoholikiem, czy tym wyleczonym alkoholikiem?
Brzmi jak świetna książka, której nie mam ochoty przeczytać.
Czytałem ją 7 miesięcy. Po pierwszym zachwycie takim, wiesz, czysto technicznym pod tytułem Jezu, jak to płynie. Jezu, co to za mózg tutaj był, że on to ogarnął, że to się trzyma kupy i że ten język ma taki rytm niesamowity, taki, wiesz, strasznie oparty mocno na powtórzeniach. I potem dociera do ciebie, a co tu tłumaczka odwaliła? Przecież jaką to trzeba mieć dyscyplinę pracy, żeby to pociągnąć na 300 stron. I nastąpiło pewne zmęczenie. W sensie takim, że no wpadam w ten rytm, nie wiem, czytam wieczorami, więc jestem dość zmęczony, wymaga to ode mnie dużo skupienia, więc czytałem to bardzo powoli. Ale nie powiem, żeby to był zmarnowany czas, albo że, wiesz, jakby nie poleciłbym tej książki. Ona ma wysoki próg wejścia, w przeciwieństwie do Pereza Revertego, albo też już lekko memicznego Santiago Roncagliolo, czyli, ej, wydajmy peruwiański thriller. To się musi sprzedać. I sprzedało się. W sensie żywy Peruwiańczyk, jeden do zera z martwym Chilijczykiem. Bo ten jego thriller Noc szpilek też nie jest żadną, wiesz, wielką, ambitną literaturą. To jest page turner. Fajnie rozpisany, fajnie pomyślany, wciągająca historia.
Ale to tu muszę, to mnie wyprowadza na dwa fronty. Pierwszy to chciałem się na Fossem, tak się chyba to odmieniać, prawda?
Ja już się zgubiłem. Fosse albo Fossego, tak.
Niech będzie, że pan Fossa, czyli noblista. Bo być może nie wszyscy wyłapali, że to jest właśnie ten wasz największy chyba hicior obecnie. Czyli udało wam się wydać noblistę przed Noblem.
Tak.
I tu chciałem się spytać, bo oczywiście, wiesz, mówisz o tym w wielu miejscach, ale nie w tym kontekście, a potencjalnie z biznesowej strony może to być ciekawe. Jak bardzo wzrosła sprzedaż, czy jak wygląda sprzedaż takiego noblisty po Noblu kontra przed Noblem, czy w ogóle sprzedawalność noblisty kontra standardowa sprzedawalność zwykłej książki?
U nas. Bo nie mogę mówić za innych, ponieważ jasne, generalnie panuje, jak to się mówiło, zapisu, nie polityka, tylko pedagogika wstydu. Nikt nie mówi o liczbach. Wszyscy się wstydzą, bo wiedzą, że są żenujące w skali kraju.
Próg bestsellera w Polsce to 10
tysięcy egzemplarzy. Nie ma progu.
Podobno.
To ja ci powiem, że sprzedałem 100 i to jest bestseller i co mi robisz? Nie ma jak złota
nie
płyta.
Ma, ktoś mi kiedyś powiedział coś takiego właśnie, że 10 tysięcy egzemplarzy w Polsce.
No umowny, to jest ale to nie masz takiego, że jest związek, nie wiem, artystów czy wydawców, tak jak było z płytami i złota płyta jest od 100 tysięcy egzemplarzy, tak?
Ale z płytami też właśnie tego nie było jakoś szatańsko dużo, z tego co pamiętam.
Ale to nie chodzi o liczbę, tylko o to, że jest ustalony próg.
Okay.
A tutaj nie masz żadnego ustalenia, to jest uznaniowe. Jak ja chcę sobie walnąć nalepkę bestseller na książkę,
to mogę. To tego nikt nie kontroluje.
To jest totalnie poza systemem. Jon Fosse i jego Septologia jest dość specyficznym przykładem, ponieważ wydaliśmy ją we wrześniu, a Nobel jest 5 października. Więc trudno mi powiedzieć sprzedaż przed Noblem, a po Noblu.
No była to nowość, więc w teorii powinien
szła wyjątkowo dobrze. W sensie takim, że my mieliśmy we wrześniu sprzedanych chyba 800 egzemplarzy, 900, bardzo dużo, jak na tak trudną książkę i jak na nas, po prostu. Wydrukowaliśmy go chyba 2-2,5 tysiąca. Oczywiście 5 października w 5 minut po ogłoszeniu nie było tego już. Musieliśmy to dodrukować. I tylko jakby abstrahując od całej historii z dodrukami, bo mógłbym tutaj pół godziny gadać. Sprzedaliśmy go około 27 tysięcy papieru aktualnie. To nie jest dużo. Ale jest to też tak trudna literatura, że wydaje mi się, że to się nie napędzało. W sensie takim, że kolejne osoby brały, oczywiście były osoby, które są zachwycone, ale one nie stanowiły większości. Nie wiem, ile się sprzedało Annie Ernaux z Czarnego po Noblu. Annie Ernaux była też wcześniej dostępna na rynku. W sensie takim, że ta książka wyszła chyba w marcu, zanim był Nobel. I miała dużo recenzji, miała jakąś percepcję, sprzedawała się dobrze. Fosse nie miał ani jednej recenzji, ani żadnej wzmianki medialnej do Nobla u nas.
Byliście zaskoczeni tym, że go dostał?
Pomidory. Nie no, liczyliśmy, jakby mówiliśmy, jakby cały czas prowadziliśmy narrację, to jest przyszły noblista. Czy wam się to podoba, czy nie, to jest przyszły noblista. No i, ale czy jakby totalnie mnie zszokowało, kiedy usłyszałem jego nazwisko, jak oglądałem relacje? Tak. Że to się faktycznie stało, że jakby on wygrał tego Nobla. I czy to jest, czy 27 tysięcy papieru noblisty to jest super wynik w 40-milionowym kraju? To nie, no.
Jak bardzo się to wypłaszczało w czasie? Chodzi mi o to, że no, macie ten dzień po Noblu, u was już się skończyły stany magazynowe, chcecie tego dodrukować paręnaście, parę dziesiąt tysięcy i widzicie być może wpływające jakieś zamówienia przedsprzedażowe czy cokolwiek, aż tego tak mocno nie śledziłem, ale przychodzi ten moment, ile trwa efekt Nobla? Czy to był tydzień, dwa, miesiąc? Czy do dzisiaj widzicie, że jest jednak ponadstandardowa sprzedaż Fossego?
Znaczy teraz właśnie wydajemy drugi tom Septologii i no tak, no jest, są to duże zamówienia od dystrybutorów, jak na nas, po
czyli
kilka tysięcy.
To się ciągnie miesiącami, rzeczywiście.
No,
to
pytanie, jak będzie sprzedaż, ponieważ dystrybucja to nie kupuje od ciebie, tylko to bierze w, jakby komisowo. To tak, tak, to się konsygnacja ładnie nazywa. Komisu nie wolno. I oczywiście, no, ta sprzedaż, wiesz, trudno powiedzieć, że pierwsze tygodnie po Noblu, bo pierwsze tygodnie po Noblu po prostu nie mieliśmy książki. Bo się sprzedało, było, wiesz, kilkaset sztuk na Bonito, tam jest licznik, więc było widać. 5 minut wywalone. Nie ma. I tylko dzwonią do ciebie księgarze, dzwonią do ciebie dystrybutorzy. Kiedy? Nie wiem kiedy, no. Nie ma papieru. Drukarnia mi mówi, że nie ma. Za tydzień, za dwa. Więc tylko przyjmowałem zamówienia i potem je realizowaliśmy. Potem w tym roku zaczęły się jakieś zwroty. Nie umiem po prostu tego określić, bo też właśnie nie mam tej dynamiki sprzedaży realnie z jakiegoś odcinka czasowego sprzed Nobla. Takiego dłuższego niż te parę tygodni.
Przejdźmy w ogóle do waszego stylu marketingowego, bo on jest oczywiście w mojej obserwacji, to był też jeden z głównych powodów, że poza martwym noblistą, żywym, przepraszam, noblistą,
noblista jest ten żyje, żywy, tak.
Ten żyje, oczywiście. Aczkolwiek jakiegoś martwego noblistę pewnie też macie.
Kupiliśmy, ale jeszcze go nie wydaliśmy i jest to Laxness, czyli jedyny islandzki noblista.
Okej. Okay. Być może kiedyś sprawdzę, chyba że tam
roku.
Dwugłos alkoholowy.
Nie, to jest Nobel z 50 którego.
A czy jak jeszcze bardzo, były normalne rzeczy?
Bardzo taka
nie,
klasyczna powieść.
Jak w tych memach. Anyway, bo o memach dzisiaj rozmawialiśmy sobie dużo przed nagraniem. Pytanie brzmi następująco. Jedyną niepoprawną albo filuterną formą marketingu ze świata wydawniczego, którą ja kojarzę, i nie robisz tak zdziwionej miny, jest Black Friday w wydawnictwie Charakter, które wtedy rzuca zawsze śmieszną, rebendą Comic Sansem grafikę, kupuj ta, jakkolwiek tak dziwnie, to jest niemalże cytat z tego, jak oni to piszą. Zawsze zwracało to moją uwagę jako taki bardzo autoironiczny, sympatyczny sposób budowania narracji w święcie kapitalizmu de facto. A tymczasem, jeżeli się trafi do was, to można by było stwierdzić, że u was taki czarny piątek charakteru i autoironiczna czapka trwa przez cały rok. Skąd w ogóle pomysł, żeby w taki sposób komunikować się w branży wydawniczej, która albo jest, jak to mówią anglosasi, vanilla flavor, czyli wszyscy piszą grzecznie, albo jest trochę z tego buta literatura, tak. Rzecz niesamowita,
ja nie
którą należy przeżywać.
Znoszę Myślę, że to zraża wielu ludzi do czytania. To
całe literaturze się mówi tylko na przydechu.
Dzwonił do mnie kiedyś pan po Noblu chwilę. Klient. Czy jest fosse w twardej oprawie? Ja mówię, no nie ma. Zrobiliśmy w miękkiej. Ale jak to noblistne w miękkiej? Ale tak to. Co ja mam na coś takiego powiedzieć? Nie znoszę takich ludzi i nie znoszę takiego gadania, że okej, okay, jakby czytanie książek i literatury pięknej i wysokiej jest fajne, jest pożyteczne, jak kto lubi, jest jakoś tam uznaśniające pewnie. Natomiast ja nie znoszę tego napuszenia wokół tego, bo to jest chyba taka rzecz, która może słusznie, może nie kojarzy mi się jakoś ze szkołą i odpycha dużo ludzi od literatury.
Czy książka to przedmiot jak każdy inny?
No, jakby rzucasz mnie z tej
Wyrzucasz
strony,
książkę do tak, śmietnika, czy nie?
Tak, wyrzucam książkę do śmietnika. Książka książce nierówna.
To idzie na nagłówek.
No, jakby jest wiele książek, które wyrzuciłem do śmietnika, ponieważ tylko tam się nadawały.
Natomiast, wracając do tego autoironicznego sznytu, to był celowy zabieg, czy jakaś transplantacja waszych charakterów i stosunku
tak,
do
rzeczywistości? Tak, to jest transplantacja. Jakby kocham te gadki o naszej strategii marketingowej. Uh-huh. Jaka strategia? Nie ma żadnej strategii. My po prostu jesteśmy sobą, a nie umiemy być napuszeni. I czasami, nie wiem, pozwalamy naszemu ego przemawiać, a czasami po prostu jesteśmy załamani. Jakby lekko mnie irytuje, kiedy ludzie uważają, że to jest cyniczne zagranie na przykład tego, że my komunikowaliśmy bankructwo bardzo długo.
Mm-hmm. Tak, był taki okres.
On nie było zaplanowane. Po prostu wynikało z bezradności i lekkiego załamania, że tak.
Czy możesz mniej więcej nakreślić dla słuchaczy, którzy tego nie sprawdzą, o co chodziło z tym wątkiem bankructwa, bo on był też ciekawym połączeniem ironii i transparentności.
No bo to był taki śmiech przez łzy. No po prostu jakby nie mieliśmy hajsu, już skończyło się, nie sprzedawało się. Weszliśmy na ten rynek wydawniczy, okazało się, że ma on swoje pułapki pod tytułem, nie wiem, 3-miesięczny okres płatności od dystrybutorów, ale drukarni to zapłaci już. Więc generalnie nie kleiło się i byliśmy na skraju bankructwa przez kilka pewnie miesięcy, który zawsze jakby udawało się jakoś odratować, bo a to robiliśmy, dobra, to teraz wyprzedajemy te książki, bo bankrutujemy, to kupujcie. I ta jazda trwała, bankrutowa jazda, że tak powiem, trwała mniej więcej od maja do października zeszłego roku, czyli do Nobla.
Byliście za to krytykowani?
Pewnie tak.
A jak w ogóle odbiór wśród waszych klientów takiego podejścia i no, niestandardowego jednak sposobu komunikowania nowości literackich? No bo mało sobie wyobrażam wydawnictw, które reklamuje swoją książkę mówiąc, no wiecie, autor, którego nikt nie zna, powinniście go znać, ale w sumie martwy czyliczyk, hehe, wydajemy go, bo nikt inny nie chce go wydać. No brzmi jak bardzo zachęcający język korzyści.
Wiesz, no napisaliśmy, że Juan Emar ulubiony pisarz Pawła Nerudy. No jakby tak, można tak, ale można jednocześnie pokazać grafikę, że nie wiem, Tygrys zjada strusia, czy co tam robiliśmy, czy co tam, nie wiem, redaktor naczelny ma w kieszeni kropki Fossego, martwego czyliczyka, Republikę Peru, nie? Jakby
pracujecie w tym
rzeczy.
Jako zespół? Jak w ogóle
to znaczy, robimy to z, ja i Krzysztof Cieślik, czyli redaktor naczelny oficjalny wydawnictwa, wyrzucamy to po prostu z siebie. To w sensie nie mamy tak, że dobra, teraz jest czas, nie wiem, środa i trzeba wymyślić coś śmiesznego, bo środy są śmieszne u nas. Nie, no, mamy okresy, że na przykład żaden mem ani w ogóle jakby śmieszki nie są nam w głowie i komunikujemy się nieco bardziej oficjalnie, a przynajmniej nie satyrycznie.
Natomiast taką komunikację, jeżeli dobrze kojarzę, poprawnie, jeśli się mylę, stosujecie wyłącznie w mediach społecznościowych.
A gdzie jeszcze możemy stosować?
Myślę, że dałoby się w taki zabawny sposób szykować opisy na stronie internetowej, komunikować się w mailach i newsletterach, naprawdę.
Newslettery są zwykle, zawierają memy. Często. No, znaczy, no właśnie chodzi o to, że nie zawsze jakby masz pomysł, a ja nie zawsze chcę się zmuszać i okej, okay, jeśli komunikujemy, że mamy nową przedsprzedaż, nową premierę, to piszemy dość sucho, informacyjnie, ale na przykład już na promocję idą bardzo często memy.
Czy ten ironiczno-satyryczny, jak to określiłeś, bo to chyba dobre słowo w tym wypadku, styl prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych przekłada się bardzo in plus na wasze zasięgi i dotarcie? Analizowaliście to jakoś? Dla przykładu mogę podać, co pewnie też wiesz, masz za sobą historię pracy w agenturach wszelkiej maści marketingowych. No, przeciętny poziom dotarcia fanpage'a w dzisiejszych czasach to 10-15% swojej zebranej fanbazy, też obserwujących. Więc czy inny niż standardowy sposób prowadzenia tego przez was sprawia, że te liczby wielokrotnie przekraczacie?
Znaczy, wiesz co, nie sprawdzam dokładnie zasięgów i nie robię jakiejś, wiesz, poważnej analizy, natomiast widać po... Śledzę inne wydawnictwa w mediach społecznościowych. Mówię ogłoszenie jakiejś głośnej premiery u dużego wydawcy, 200 lajków. Ja robię sobie bekę z Republiki Peru, 600 na Instagramie, a mam 3 albo 4 razy mniej followujących.
A widzisz taki impact sprzedażowy, że ile ktoś publikuje się te rzeczy, są one oczywiście odpowiednio zasięgowe, to jest jakiś pik zamówień w sklepie? Czy raczej jest to, jakkolwiek by to brzydko nie zabrzmiało, takie vanity metric?
Jest to chyba raz tylko, bo okej, jakby ludzie, jako całość, jako rasa ludzka,
ludzkość,
Polacy, nie lubią takich rzeczy, tak myślę. Ja nie lubię takich rzeczy, że robię coś, żeby cię podejść, żeby ci coś sprzedać. I nie ma impaktu bezpośredniego, ale wzrastają nam zasięgi, przychodzą nowi fani, dowiadują się o nowych książkach. Może ktoś kiedyś coś kupi, nie do sprawdzenia. Ale myślę, że biorąc pod uwagę, że nie wiem, na sklepie widzę, ile mam miesięcznie nowych klientów, którzy dokonują pierwszy raz zamówienia i ta liczba nie spada z miesiąca na miesiąc, a wręcz rośnie, to myślę, że tak, to się przekłada.
Ale wiesz, że moglibyście sobie to sprawdzić, nie?
Raz jeden zrobiliśmy mema sprzedażowego, bo był za śmieszny, żeby tego nie zrobić. W sensie jest taki mem screen z SMS-a.
Wreszcie, znaczy ja to muszę powiedzieć, bo zawsze w tym podcaście, bo ty pewnie opowiadam, słuchasz, to ja opowiadam memy ludziom, że słuchajcie, widziałem mema i wreszcie jest gość, to jest spełnienie moich marzeń, warto było, żeś przyjechał, tylko po to, żebym to nie ja był gościem, który opowiada jakiegoś mema, słuchaj, chcę zobaczyć, jak to jest po drugiej stronie, mów do mnie, Michale.
Robię to regularnie. W obiadach rodzinnych. Masz tego screena z telefonu ze starej Nokii, że tam napisz, czy mnie kochasz, czy nie, bo jak nie, to będę się kłócić, a ja tego nie chcę, nie?
Kocham go.
Tak, i ja tam po prostu, wiesz, wysiliłem się na 10%, wkleiłem w pęcie, kup naszą prenumeratę, bo jak nie, to będziemy się kłócić, a my tego nie chcemy. Czy tam będzie, a nie, będziemy wydawać Young Adult, a my tego nie chcemy, nie? I zasięgi po prostu w kosmos, nie? Jak po prostu tysiące lajków wszędzie. Ale nikt nie kupił prenumeraty naszego wydawnictwa. Przynajmniej nie w tym, wiesz, okienku czasowym 24 godzin wielkiego hype'u na tego mema. No, ale ilość jakby osób, które jakby zobaczyły nas i zobaczyły, że nie jesteśmy nadęci i może fajnie coś od nas wziąć, pewnie jest większa niż mimo wszystko ilość osób, które powiedziało, po prostu szczyle.
Nie godzi się.
Nie godzi się. Tak o literaturze pisz. Nikt o nich, brzydkie słowa. Nie? I spoko. Jakby myślę, że to działa, że ma to jakiś tam impact taki niebezpośredni, co na przykład ostatnio, prowadząc jakąkolwiek firmę, niestety trudno jest uciec czasami od myślenia takiego, ale co mi to daje finansowo? Zaczęliśmy robić sobie podcast, który wcale nie jest podcastem. Coś tak się nazywa w ogóle, wcale nie podcast. I sobie tam z Krzysiem po prostu... To jest najgorszy model podcastu. Dwóch gości po 30 usiadło i se gada.
Dwóch białych mężczyzn.
Tak, z brodami.
Ich zdanie jest ważne.
Siedzi i se gada.
Ciekawy format, nie spotkałem się z nim jeszcze.
Tak, tak, no, nowy, nie znałem. I ewidentnie, jak zaczęliśmy coś tam gadać o tych prenumeratach, albo nawet nie gadaliśmy o tych prenumeratach, po prostu ludzie pisali, słuchałem podcastu i kupiłem prenumeratę. Bo jakby musicie to robić dalej. Nie podcast, tylko wydawanie. Bo w tym podcaście też dzielimy się na przykład właśnie insightami trochę rynkowymi, czyli rzeczy, które inni nie robią.
Czyli, bo to jest też wątek, do którego jeszcze chciałem przejść, ale najpierw jakby domknąć klamrą tę myśl, czyli uważasz, że bycie szczerym wobec siebie, a co za tym idzie, szczerym wobec świata, jakkolwiek szumnie to zabrzmiało w kontekście tego, bardzo, że publikujesz memy
o
Young Adult. Pomimo tego, że niekoniecznie ma to kwantyfikowalny i zaplanowany efekt marketingowo-sprzedażowy, jest dobre, ponieważ sprowadza do ciebie takich ludzi, którym po pierwsze chciałbyś to sprzedać, a po drugie jest jakimś wyróżnikiem, czy nie masz nawet takich przemyśleń typu Artur, co ty pierdzielisz, po prostu tego robię, bo lubię?
Nie no, trochę tak, trochę tak. Znaczy jedno i drugie. Trochę tak robię, bo tak lubię. Czasami jestem na granicy, ja albo Krzysztof jesteśmy na granicy i dociera do nas, może nie powinniśmy tak było, na przykład jest taki trend marketingowy w świecie książki, w sensie nie w wydawnictwie od książki, tylko w świecie książki.
Jasne.
Mylące.
To był dopiero inside joke.
Tak, że reklamujesz książki, robiąc okładkę i wiesz, takie strzałki, że friends to lovers, coś tam, gówno na patyku.
Robiłem o tym odcinek, o takim formacie reklamy.
Okropne.
Wspaniałe, się
zrobiliśmy takie z fosem. Tylko znowu 10% naszego zaangażowania w pęcie, nie? Brak kropek, nikt nie rozumie, o co chodzi, bełkot. I to też jakby poniosło się strasznie. I na pewno są ludzie, którzy się obrazili o to. Ale są też ludzie, którzy jakby, wiesz, to jest taki typ czytelnika dość anegdotyczny, który jest w stanie ci napisać maila, że w wydanej przez ciebie powieści na stronie 187 bohater używa strzelby Remingtona, tam model XP, coś tam. I powieść się dzieje w 1857, a ta strzelba została wyprodukowana po raz pierwszy w 1858. Więc jest to błąd. I co państwo na to?
No ja mam, cofujemy nakład.
Ja mam zawsze o to, po prostu, ja nie chcę, ja oddaję pieniądze, ja nie chcę, żeby ten człowiek miał tą książkę, jakby nie chcę. Więc wiesz, tak, są ludzie, którzy po prostu nie chcą.
Opłacę panu paczkomat, żeby mi pan to oddał.
Tak. I nie unikniemy tego.
Jest to ciekawa strategia lojalizacji konsumenta.
Nie, ja w ogóle, obrzydliwe, co mówisz, jakbyś mnie po prostu opluł teraz. Są ludzie, którym ja bardzo po prostu chcę wcisnąć książki, ale nie dlatego, że chcę je sprzedać. To jest jakby efekt uboczny i możesz mi wierzyć, możesz nie, ale są po prostu książki, które ja bardzo chcę, żeby ludzie przeczytali. Po prostu, bo masz ten zachwyt. Ilu osobom wcisnąłeś Nicka Cave'a? Tak w życiu. Nie?
Między innymi żonie. Gorąco pozdrawiam, kochanie.
I masz te takie powieści i czasami one się okazują, jakby ja nie wiem, czasami co wydaje. Totalnie się przyznaję do tego, odpowiadając na twoje pierwsze pytanie, jak się dobiera tytuły. No coś wygląda mi na potencjalnie super i zgadzam się. Albo Krzysztof na przykład wie, że jest super, bo czytał to po angielsku. Ja nie będę czytał po angielsku, nie mam tu czasu. I mówi, jest super, wydajemy. I wydajemy i się okazuje, kurde no, ale mega. I chcę to, po prostu chcę, żeby ludzie to czytali.
Powiedziałeś, że razem z Krzysztofem, którego również pozdrawiamy, prowadzicie podcast i że w tym podcaście dzielicie się wiedzą, której inni się nie dzielą, na temat rynku wydawniczego. Co też było jednym z motorów, dla którego postanowiłem cię tutaj zaprosić. Jak myślisz, dlaczego branża tak bardzo chowa wszystkie informacje na własny temat?
No już było, pedagogika wstydu.
A rozwinął być, bo wtedy trochę prześlizgnęliśmy się
pod tym temacie. Jest to rynek, który generalnie cały rynek książki, wiem, że niektórzy są już znudzeni tym porównaniem, ale nie robi takiego obrotu, jak jedna spółdzielnia mleczarska w Polsce. Jest to 40 prawie milionowy naród, który ma rynek książki, który jest dwa razy mniej wart niż rynek książki w Czechach, gdzie jest 14 milionów osób.
I kto jest temu winien?
Polacy, jak zawsze. Na pewno nie Niemcy.
Jeżeli słuchają nas Polacy, ogarnijcie się.
Nie no, w sensie, nie wiem, kto jest temu winien. Kiedyś się bawiłem w takie lekko socjologiczne, antropologiczne próby dojścia do tego, dlaczego...
Mamy mniej książek, mamy mniej wydawnictw.
No właśnie, wiesz, dlaczego w Czechach się czyta, a u nas się nie czyta? O, bo Czesi to nie są tacy prawdziwi Słowianie, to jest zniemczone wszystko, tak, to jest takie drobnomieszczańskie społeczeństwo, oni tam po prostu mają tą kulturę, Austro-Węgry w ogóle.
Chcesz mi powiedzieć, że gen Polaka to jest niechęć do czytelnictwa?
O słowiańskości. Ale potem na przykład zacząłem drążyć statystyki czytelnictwa na Ukrainie. W Ukrainie.
No tak.
No i cała teoria o słowiańskości, słowiańskim braku zaangażowania w literaturę upadła. Nie wiem, dlaczego.
Ale
tak
to wiesz,
jest.
Bo to jest dla mnie bardzo ciekawe. Czy to jest tak, że czy edukacja robi tu najwięcej złego? Czy wydawnictwa po prostu źle się promują wobec tego? I tutaj byśmy mogli uderzać długo z tego klucza właśnie nadęcia, co po niektórych wydawnictwach.
Ale ja wiem, czy to jest inne
czy
niż...
Czy państwo popełnia błąd?
No jak państwo, wiesz, swój główny motyw promocji czytelnictwa, czyli narodowe czytanie bierze Kordiana Słowackiego, no to jak masz tym zainteresować kogokolwiek, że wyjdzie Duda i będzie dukał Słowackiego, no jakby kogo to obchodzi? Ile można?
Co powinno czytać się w szkole, twoim zdaniem?
Nie jestem kompetentny, żeby udzielać odpowiedzi.
Takich rzeczy nie mówi się w podcastach.
Ale ja się nie czuję kompetentny, żeby mówić, co powinny czytać dzieci, ale czuję się kompetentny, żeby powiedzieć, że nie powinna być to nasza szkapa.
A Fosa?
Myślę, że to jest za wysoki próg wejścia dla licealisty, po prostu. W sensie nie umniejszając licealistom. Że to może tylko ich zrazić, bo to jest zbyt męczące. Ja byłem tym zmęczony, super zmęczony.
To wracając do was w takim razie, więc skoro powiedziałeś o tej pedagogice wstydu i wszyscy chowają głowę w piasek, kiedykolwiek są zapytani, a ta naklejka bestseller, to jak bardzo bestsellerowy jest to bestseller?
Tajne.
To skąd ten pomysł, że wy stwierdzicie, okej, to my, karty na stół i powiemy, jak to wygląda. I regularnie publikujecie informacje właśnie, ile czego sprzedaliście, czy w ogóle sprzedaliście.
Jesteśmy chyba jedynym obecnie wydawnictwem w Polsce, który podaje nakłady na stronie redakcyjnej.
Skąd taka decyzja?
Chyba, że zapomnimy, to się zdarza. Ale bo jakby ja mam dużo starych książek i tak tam były nakłady, nie? Dlaczego nikt nie podaje tych nakładów? Dlaczego to w ogóle zostało zlikwidowane? Kto na to pozwolił? W Hiszpanii też się podaje. I podaje się na przykład nakłady do druków. I masz ósmy dodruk czegoś, nie? 10 tysięcy. I masz takie ciekawe jak w Polsce. Nie wiesz, bo nikt nie mówi. Nikt nie podaje.
Dlaczego wy mówicie? Skąd taka decyzja? I czy nie baliście się
tego? Jestem wielkim fanem idei transparentności, którą jakby już była w tym book rage'u, pierwszym tych pakietach, tak? Tak jak w Humble Bundle, że miałeś te suwaki, komu ile oddajesz, były dane na stronie, ile pieniędzy, gdzie poszło, jak to się rozkłada. Mhm. Jakby lubię tą transparentność. Uważam, że jest pożyteczna, że właśnie powoduje, że ludzie przestają patrzeć na sposób, wiesz, na rzeczy na podstawie swoich domysłów. A tam musi być duży hajs w tych książkach, co?
Czy czytelnicy, czyli wasi klienci de facto, interesują się tym, jak ten rynek działa od środka? Bo trochę do tego o tym zdaje się powiedziałeś w kontekście podcastu, ale warto byłoby to podbić, że pokazywanie de facto funkcjonowania, wytłumaczę ci jakby cały kontekst tego pytania. Bo ja jestem wielkim fanem jednej metody marketingowej, czyli pokazywania własnych procesów od środka. Pokaż mi, jak coś robisz i w ten sposób ja ci uwierzę, że jesteś w tym dobry, uczciwy, szczery i tak dalej, ekstrapolując to. I oczywiście w B2B jest to, myślę, praktyka coraz bardziej powszechna. Słusznie, natomiast rzadko spotykana jeszcze w segmencie B2C. Bo tam jest takie założenie, że co będzie kogoś interesowało, how the sausage is made, jak to mówią z kolei Amerykanie, tutaj po prostu człowiek kupuje książkę, co go obchodzi, jaki ona ma nakład i tym podobne rzeczy. Ty swoją postawą i właśnie reakcjami na te wszystkie, czy publikacje, posty, bądź wystąpienia w innych, w roli eksperta od tegoż rynku, tudzież komentatora, żebyś nie poczuł się, że tutaj ci zbyt dużo estymy dodaje. Przekonujesz i pokazujesz, że można inaczej, że rzeczywiście przeciętny czytelnik jest zainteresowany tą wielkością tego nakładu, czy sposobem funkcjonowania, kto na tym de facto zarabia, gdzie, ile dostaje autor, ile bierze wydawca, a ile przytulają wszyscy pośrednicy, nie wdając się w szczegóły i tak dalej.
Nie wiem, czy jest zainteresowany, ale my staramy się po prostu zainteresować oraz dotrzeć do tych, którzy faktycznie są zainteresowani. Plus, wiesz, no jakby to jest... Dlaczego w...
Ale budzi to żywiołową reakcję.
Dlaczego no bo też mamy jakby książkę. Dlaczego w ogóle o tym nie mówić? W sensie, co się stanie, jeśli powiemy? Kto się obrazi? Ja wiem, że są podmioty na tym rynku, które są na nas obrażone. W sensie inni wydawcy albo ktoś tam, że mówimy głośno o liczbach. Że po co? Że to nie eleganckie. To jest mój ulubiony frazes. O pieniądzach się nie rozmawia. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają. Może ty. Jakby... Bo co? Bo co się stanie? Bo ktoś się dowie, że beznadziejnie zarabiasz, albo że za dużo zarabiasz? Jakby boisz się opinii innych ludzi, dlatego nie rozmawiasz. Ale jakby też mamy tutaj tą książkę i okej, okay, i teraz znowu pójdę w jakiś patos lekki, ale u nas książka nie podlega żadnemu specjalnemu statutowi, tak? We Włoszech jest uznana za dobro kultury, w sensie nie chcę mylić, czy po prostu ustawowo, czy w konstytucji. W związku z czym jest poddana specjalnej ochronie jako taka, żeby nie funkcjonować jak lodówka na rynku, tak? Bo warto, bo uważają Włosi, uważają, że warto, nie tylko Włosi, ale akurat wiem, że tam mają właśnie wpisaną książkę jako dobro kultury w prawo i specjalną ustawę o książce. I dlaczego u nas, znaczy wiem dlaczego, panuje to przekonanie, że to jest produkt jak każdy inny, dlaczego ma podlegać jakimkolwiek innym zasadom rynkowym niż lodówka albo jabłka. A potem nagle wychodzi, że jabłka nie podlegają normalnym zasadom rynkowym, bo prowadzi się skup. Jak rolnikom nie idzie, to państwo skupuje na przykład jabłka.
A książek nie skupuje.
A książek nie skupuje. Jakby nie mówię o tym, że należałoby prowadzić skup książek, tak? Bo to jest łatwe też do wyśmiania. O, już by chcieli, tak? Nie sprzedaje im się tam dadaizm chiliński z lat 20. To państwo ma skupować i ratować nieudaczników, nie?
Komunizm.
Tak, komunizm. Ale czy nie jest warte jednak traktowanie książki właśnie jako dobra kultury, jako czegoś, co podnosi wartość społeczną, jak ubogaca jakkolwiek? Chyba tak, pewnie nie każdą książkę tak należy traktować. I znowu komunizm, bo trzeba powołać specjalną komisję, która będzie decydować o tym, co dobre, a co nie, a od tego to już krok do Orwella. No ale w innych państwach takie komisje funkcjonują. No. I nikt nie mówi, że komunizm. Znaczy w Norwegii na przykład, ale tam to wiadomo, że komunizm. I we Włoszech tam to też wiadomo, że komunizm. Jakby oni nie znają prawdziwego komunizmu, oni nie mieli komunizmu.
Czy gdybyś na podstawie tej swojej filozofii, bo chyba tak bym to określił, po prostu w rozumieniu tym czysto prostym, pryncypialnym podejścia do rzeczywistości, takimi zasadami się kierujesz, takie wartości wyznajesz i wszystkiego tego, co robicie wewnętrznie, marketingowo i znasz tego efektu, miał komuś z dowolnej branży udzielić jednej porady na temat właśnie marketingu bądź sprzedaży w internecie swoich rzeczy i nie rób aż takiej miny, myślę, że spokojnie masz papiery, żeby to robić, to co byś doradził?
Ja się staram po prostu być szczery w tej komunikacji i być sobą, co oznacza często nieelegancki język. Kloaczny być może nawet. I jasne, że nie do każdego produktu pasuje, zwłaszcza do produktu, który ma iść bardzo szeroko. Ale robienie rzeczy na siłę, na przykład na siłę bycie śmiesznym, staranie się, albo ktoś jest śmieszny, albo nie jest. No. I tak się zdarzyło, że jest kilka osób, które uznaje, że jestem całkiem zabawny. Ale jak będziesz próbował robić rzeczy na siłę, pod publiczkę, to zawsze zostanie wyczute. I chyba nie ma sensu po prostu tego robić. To już lepiej zrób nudno, tak klasycznie. Tak po prostu, nie wiem, masz te golarki czy piwko. Po prostu powiedz, że masz dobre piwko.
Myślę, że to bardzo ładnie spina w całość naszą rozmowę, za którą ci bardzo dziękuję, ponieważ zaczęliśmy od tego wątku, że chcesz być sobą, chcesz być autentyczny i zapytany o to, co byś doradził innym, doradziłbyś właśnie to, więc jest to jak najbardziej in character, żeby po raz kolejny powiedzieć coś po angielsku i znów poczytać zarzuty, że ja mam wiecznie wrzuty z angielskiego, bo po polsku nie umiem. No nie umiem, po prostu przychodzą mi angielskie zwroty do głowy, tak już mam. Bardzo ci dziękuję, Michale. Gdyby ktoś ciebie albo wydawnictwo chciał szarpać o kod rabatowy, to gdzie was znaleźć? Porabat nigdzie, ale
porabat,
tak.
Nie no, non stop jakieś rabaty. Wydawnictwo Artridge.pl, no. Nie no, jesteśmy wszędzie.
A ciebie osobiście warto śledzić na Facebooku? Ja polecam.
Rzadko coś wrzucam, ale można.
Przypomnij jeszcze nazwę podcastu dla tych, którzy chcieliby również i tam się przenieść, dowiedzieć się więcej o rynku książki.
Poprzez po prostu Artridge, jak się wpisze na Spotify, to będzie.
Moim Państwa gościem był Michał Michalski z wydawnictwa Artrage, którego jest moje ulubione wydawnictwo, którego książek nie kupuję, bo nie ma tam kropek.
Jedną kupiłeś.
Tak, a tylko dlatego, że była to książka Nicka Cave'a, to prawda. I jakbyście chcieli książkę Nicka Cave'a, zachęcamy tam, a książki bez kropek też mają, więc generalnie mają wszystko. Mają zbiór książek z kropkami, zbiór książek bez kropek, czyli mają wszystkie książki, jakie istnieją. Bardzo dziękuję ci, Michał, za czas, a wszystkim, którzy nas wysłuchali bądź obejrzeli, do zobaczenia bądź usłyszenia w przyszłym tygodniu. I cześć.